Zaczynamy od spraw związanych z Ukrainą. Naszym gościem jest poseł Krzysztof Szczerski, były wiceminister spraw zagranicznych. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Panie pośle, w którym kierunku zmierza Ukraina? Prezydent Janukowycz został odwołany ze stanowiska pełniącym obowiązki prezydenta, został przewodniczący Rady Najwyższej. Za Janukowyczem został wysłany list gończy, a zatem będzie wkrótce ścigany.
Zmiana, jak widzimy, jest definitywna na Ukrainie. To ci, którzy uważali, że Janukowycz może być współtwórcą tego pokoju na Ukrainie, głęboko się zawiedli, jak powiem, pokazali, że niezrozumienie sytuacji. Ktoś uważał, że zgodnie z porozumieniem zawartym 21 lutego Janukowycz będzie za 10 miesięcy organizował wybory na Ukrainie, to po prostu w ogóle nie rozumieli sytuacji, jaka tam występuje. Ta rewolucja musiała się dokończyć, dlatego że ludzie, którzy ponieśli takie wielkie koszty łącznie z życiem po to, żeby demokracja na Ukrainie zapanowała i żeby Ukraińcy mogli sami wybierać swoją przyszłość, to nie mogli się zgodzić na to, żeby ten, którego uważają za mordercę, przez kolejnych 10 miesięcy urzędował i organizował im wybory za 10 miesięcy, kiedy wiadomo było, że podejmie kroki przeciwko opozycji. Więc sytuacja po prostu jest dynamiczna, ale zmierza w kierunku przejęcia całkowitej kontroli przez jakieś nowe siły na Ukrainie. Tylko niestety do końca jeszcze wiemy, jakie to będą siły, jaki to będzie kształt owej nowej Ukrainy.
Panie pośle, no właśnie, czy to będzie Ukraina podzielona, czy to będzie Ukraina taka, jaką mamy dzisiaj na mapie? Pamiętamy sprawy związane z Bałkanami, z Jugosławią chociażby, później z Kosowem, czy inny los czeka Ukrainę?
No właśnie, ta historia jeszcze się nie skończyła. Na pewno jest tak, że przed Ukrainą wciąż jeszcze stoją fundamentalne wybory, dlatego przede wszystkim kwestia utrzymania terytorialnej integralności. Ja uważam, że dzisiaj państwa zachodnie, także w wymiarze atlantyckim, razem z Stanami Zjednoczonymi, powinny wydać bardzo jasny komunikat o tym, że będą stały na straży terytorialnej integralności Ukrainy i będą próbowały robić wszystko, żeby zapobiec dezintegracji tego państwa, bo ona byłaby niekorzystna, dlatego że prowadziłaby ogromne napięcie geopolityczne w tym regionie, jeszcze większe nawet niż mamy obecnie, więc my musimy stać twardo za terytorialną integralnością Ukrainy. Ale oczywiście jest wszyscy ci, którzy uważają, że Rosja po prostu uzna, że Ukraina wymknęła się jej z rąk w wyniku drugiej rewolucji, tym razem lutowej, i po prostu podda się biegowi wydarzeń, też się głęboko mylą. No, Rosja, Rosji kontrola nad Ukrainą, czy wpływ na to, co tam się dzieje, jest tak kluczowy dla planu odbudowy wielkiej imperialnej Rosji, że Rosja nigdy z tego elementu polityki swojej nie zrezygnuje, więc także ta nowa Ukraina będzie musiała stawić czoła rosyjskiemu naciskowi i tutaj znowu potrzebny jest bardzo wyraźnie sojusz z Zachodem. Jeśli ma być na poważnie rozegrane przez Zachód, to Zachód musi dzisiaj właśnie jeszcze bardziej nawet trwać przy Ukrainie i oferować jej pewną realny wybór drogi na Zachód, nie iluzoryczny, ale realny, i to jest zadanie na dzisiaj.
Ukraina stanęła, tak ogłosił pełniący obowiązki prezydenta, na skraju bankructwa i Ukraina wyciąga dzisiaj rękę po pomoc w postaci 35 miliardów dolarów wsparcia. Między innymi tę rękę wyciąga do Polski. Czy Unia Europejska, Stany Zjednoczone, w tym także w Unii Europejskiej Polska, czy ta pomoc zostanie Ukrainie przekazana? Pamiętamy, jak chociażby Rosja chciała dać pomoc Ukrainie w kontekście podpisywania umowy stowarzyszeniowej.
Tu oczywiście potrzebne są dwie formy pomocy. Jedna to ta doraźna i uważam, że rzeczywiście można by zorganizować przez instytucje unijne, także przez instytucje finansowe, wykup nowej emisji obligacji ukraińskich, takie, które by dostarczyły po prostu za papiery dłużne, które potem ewentualnie zobaczymy, czy będziemy w ogóle wymagać od Ukrainy ich spłaty, ale po prostu wesprzeć na krótką metę obecnie finansową Ukrainę. To jest możliwe i jest pewnie konieczne, ale oczywiście także ważne, żeby te pieniądze rzeczywiście wiązały się z jakimś planem ich konkretnego wykorzystania, bo te pieniądze musimy mieć też zaufanie do tych, którym te pieniądze powierzamy, że one po prostu nie przepadną. One muszą być pieniędzmi jak to się mówi w slangu, dedykowanymi, czyli skierowanymi bezpośrednio na konkretne przedsięwzięcia takie, które by tam pozwoliły utrzymać minimalną stabilność wewnętrzną gospodarki ukraińskiej. Natomiast równolegle ja uważam, że jest moment na to, żeby szybko wdrożyć tą umowę o wolnym handlu, która przecież była właśnie częścią tego pakietu europejskiego dla Ukrainy, nie tylko stowarzyszenia, ale także umowa wolnego handlu, tylko wdrożyć ją w ten sposób, bo ją można wprowadzać w życie etapami, tak żeby najpierw wprowadzić te elementy tej umowy, które są dla Ukrainy jednoznacznie korzystne, żeby po prostu otworzyć rynki europejskie dla produktów ukraińskich i umożliwić realnie też długoterminowe, normalne rynkowe wsparcie dla Ukrainy poprzez wolny handel, który będzie preferował otwarcie europejskie wobec Ukrainy, a nie Ukrainy wobec Europy, bo ta pierwotna wersja umowy była standardowa, czyli taka, w której de facto ten zysk Ukrainy na otwarciu wzajemnym handlu nie był aż tak jednoznaczny. Teraz mi się wydaje, że w ramach owego pomocy Ukrainie można tak zaoferować jej taką umowę handlową, która byłaby dla niej jednoznacznie korzystna, po prostu wspierałaby gospodarkę ukraińską na co dzień poprzez po prostu handel, a nie tylko poprzez jednorazowe zastrzyki finansowe. To jest mój dzisiejszy apel do polityków, żeby w tym kierunku także pójść w Europie i po prostu tą umowę zmodyfikowaną jak najszybciej podpisać tak, żeby po prostu można było wspierać Ukrainę każdego dnia poprzez otwarty handel preferujący ukraińskie towary, które przecież nie zaleją rynku europejskiego, bo to nie są znowu aż taka skala, która by wywołała jakieś istotne perturbacje na rynku europejskim, ale na pewno by wsparła po prostu Ukrainę każdego dnia.
Panie ministrze, jak to wygląda sytuacja dzisiaj Wiktora Janukowycza? Wiemy, że został wysłany za nim list gończy. Czy on, choć został odwołany przez parlament, jak tutaj też prawo międzynarodowe to stanowi? Czy on jest dalej prezydentem, czy też nie jest dzisiaj Roman Kuźniar, doradca prezydenta do spraw międzynarodowych, no obwieścił, że już prezydentem nie jest, że Polska uznaje impeachment ukraińskiego prezydenta za fakt dokonany i że ta rewolucja i ten zamach stanu został sprowokowany przez rządzących, więc jest usprawiedliwiony.
Ja myślę, że w sensie faktów dokonanych tutaj nie ma dyskusji. Znaczy, nie, powrót Janukowycza do władzy jest absolutnie wykluczony, bo wiązałby się z jakimś nadzwyczajnym znowu wzrostem napięcia i powrotem do walki. Tego sobie nie wyobrażam. W sensie prawnym, gdy patrzyłem na obrady Rady Najwyższej Ukrainy, to też widać, że to były obrady w takim właśnie wariancie nadzwyczajnym, więc wydaje mi się, że początek był zgodny z ustaleniami, więc też trzeba pamiętać o tym, że to nie było tak, że Parlament Ukraiński natychmiast przystąpił do zrywania zasad porozumienia, które było 21 lutego podpisane, tylko wraz z postępem i odmową współpracy strony Janukowycza ten parlament przeszedł jakby ponad tymi ustaleniami, poszedł dalej znacznie w swoich decyzjach, więc uważam, że to wszystko odbywało się w pewnej logice zmiany politycznej, która no, wykracza poza te pierwotne plany i po prostu trzeba się z tym pogodzić. To jest tak, że jeśli odbędą się kolejne kroki, czyli ustanowienie rządu zgodnie z nową konstytucją i następnie ruch w kierunku wyborów prezydenckich, to niedługo na Ukrainie po prostu będzie prezydent i rząd, parlament wybierany w wyborach już w pełni legitymizowanych, rozumiem, także pod opieką organizacji do tego wyspecjalizowanych w kontrolowaniu wyborów, tak żebyśmy po prostu widzieli i pewność, że rozmawiamy na Ukrainie z władzą, która ma pełną legitymizację społeczną. Dzisiaj ma legitymizację nadzwyczajną, ale pamiętajmy, że ta legitymizacja nadzwyczajna wynika też z sytuacji, która była tragiczna. Tam po prostu mieliśmy do czynienia z masakrą ludności, więc trudno oczekiwać, że za tym będzie spokojnie, wszystko będzie odbywało się w długich procedurach i żmudnych, legalistycznych i kazuistycznych. To sytuacja musi być szczególna, ale należy podkreślać jednak to, że pamiętajmy, że wszystko odbywało się poprzez parlament. Jednak nie było tak, że ustanowiono jakieś nadzwyczajne sądy ludowe czy nadzwyczajne jakieś zgromadzenia ludowe i to Majdan głosował nad nowymi prawami, tylko to rzeczywiście głosował parlament, członkowie parlamentu z partii politycznych. To wszystko to jest jakiś wielki sukces Ukraińców. Według mnie, że cała ta rewolucja dokonała się w sensie formalnym poprzez parlament i więc w tym sensie ma ona pełną podstawę także instytucjonalną do tego, żeby ją uznać, bo to nie było jakieś nadzwyczajne, jak powiedziałem, zgromadzenie ludowe czy po prostu ruch ludowy, tylko po prostu to była do tego odpowiednia procedura parlamentarna zastosowana.
Panie ministrze, prezydent, były już prezydent Wiktor Janukowycz został przez swoją partię, Partię Regionów, oskarżony właśnie o to, że dokonywał tej masakry na Majdanie, że używał tych sił bezpieczeństwa. No, generalnie wskazano go i wykluczono z szeregów jako tego kozła ofiarnego, no ale na Krymie cieszy się dalej popularnością. Na Krymie powiewają flagi rosyjskie, 60% mieszkańców Krymu to Rosjanie, a berkutowcy, którzy powracają z Majdanu, witani są tam także kwiatami. Prasa rosyjska pisze dzisiaj o tych właśnie prorosyjskich nastrojach na Krymie. Czy to także może być przygotowanie do jakiejś szerszej operacji, na przykład Moskwy? No i czy Janukowycz może liczyć na patronat Moskwy?
Oczywiście, jak powiedziałem, strona rosyjska na pewno tak po prostu nie zrezygnuje ze swoich ambicji na Ukrainie. I oczywiście wiemy też, że Rosja bardzo często w różnych krajach stosuje zasadę dziel i rządź, to znaczy wewnętrzne konflikty i podziały po to, żeby potem móc te podziały wygrywać na swoją rzecz. Więc oczywiście to jest bardzo niepokojące, co dzieje się na Krymie. Krym, pamiętajmy, że też Krym znalazł się w granicach Ukrainy po prostu gestem Chruszczowa, bo nie jest to jakby część, która byłaby także w sensie historycznym zintegrowana z także mentalno-tożsamościowym z Ukrainą, więc najłatwiej byłoby rozbić ten akurat fragment tego państwa, więc to rzeczywiście jest poważne, tym bardziej, że Rosja, jak wiemy, ma tam także bazę swojej ważnej floty czarnomorskiej, więc to szczególnie o ten Krym zabiega i kontrolę nad nim zabiega, więc nie wykluczam tego, że tam napięcie wzrośnie na Krymie i że będzie jakaś próba secesjonistyczna podjęta na Krymie, ale to też będzie zależało później od dojrzałości i nowych władz Ukrainy i społeczności międzynarodowej, żeby tego typu zmiany do nich nie dochodziło w sposób niekontrolowany, gwałtowny, ale żeby w ogóle utrzymać, jak powiedziałem, terytorialną integralność Ukrainy, bo gdybyśmy rozpoczęlibyśmy domino zmian granic w wyniku tego typu ruchów dokonywanych przez Rosję w różnych częściach Europy, no to domino nie wiadomo, gdzie by się skończyło, więc raczej uważam, że tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, ale jednocześnie zdecydowanym, jeżeli chodzi o obronę terytorialnej integralności. Czy Janukowycz może liczyć na Rosję? Ja myślę, że Rosja nie lubi stawiać na przegranych. Że dzisiaj Janukowycz może mieć w Rosji schronienie, ale na pewno w sensie politycznym on także dla Rosji już nie jest partnerem, bo stawianie na przegranych jest taktyką, która nie przynosi efektu, więc raczej będzie próba wykreowania nowego lidera prorosyjskiego na Ukrainie niż odnawianie mandatu Janukowycza, bo on po prostu jest w oczach Ukrainy, także Zachodu i przegranym, i byłby dla Rosji po prostu obciążeniem.
A panie ministrze, Julia Tymoszenko, która uważana była za tego więźnia politycznego, niemalże osobistego Wiktora Janukowycza, ona wyszła z więzienia, przyjechała na Majdan. Były rozbieżne głosy i różne przyjęcie Julii Tymoszenko. Ona zadeklarowała także chęć udziału w wyborach prezydenckich. Czy ma jeszcze jakąkolwiek szansę? Ja przypomnę także, że Oleksandr Turczynow, który dzisiaj pełni obowiązki prezydenta Ukrainy, to jest bardzo bliski współpracownik Julii Tymoszenko.
I to zresztą ze służb specjalnych, co to wie pani Tymoszenko, jest to taki pracownik najbardziej zaufany, bo jeśli kierował służbami specjalnymi za jej czasu, to rzeczywiście to jest ktoś, kto jest człowiekiem od specjalnych poruszeń, pani Tymoszenko. Ja osobiście uważam, że po Majdanie miejsce dla starych liderów powoli wygasa. To znaczy w takim sensie, że Majdan, Ukraina dzisiaj, to społeczeństwo, które tak pokazało swoją siłę, to zawdzięcza samemu sobie. To przecież ta siła społeczeństwa ukraińskiego wyniknęła z jego własnej mobilizacji i z heroizmu, który także na niektórych przyniósł po prostu śmierć. Więc ja uważam, że tego typu ruch społeczny raczej kreuje własnych liderów, poszukuje własnych liderów dla siebie samego wiarygodnych, niż tak łatwo oddaje się pod kuratelę liderów starych. I wydaje mi się, że pani Tymoszenko będzie musiała bardzo poważnie popracować teraz, jeśli będzie chciała swoją pozycję dawną odzyskać, a wiemy, że zaufanie do niej też jest ograniczone z racji też historii jej, która przecież też nie było tak, że ona była w czasach, kiedy rządziła politykiem tak jednoznacznie pozytywnie ocenianym. Więc ja uważam, że dzisiaj też chciałbym, żeby Ukraina miała nowych polityków, którzy nie ciągnie się żadna smuga cienia, a którzy byliby dla tej młodej generacji Ukraińców pewną taką legitymacją i pewnym takim symbolem przyszłości Ukrainy, która jest przyszłością właśnie już taką bardzo europejską i rozumiem także naszym zachodnią. Więc ja raczej stawiałbym na kreowanie nowych liderów przez społeczeństwo ukraińskie. Natomiast ci starzy powinni pewnie jakoś znaleźć swoje miejsce w tym porządku, ale nie sądzę, żeby to mogli być przywódcy. Natomiast.
A panie ministrze, ci opozycjoniści parlamentarni, no chociażby Witalij Kliczko, na którego wielu także w Polsce stawia, ale także wydaje się, że ma wsparcie Berlina. Swego czasu pisano także o kursach różnego rodzaju, które przechodził w zakresie prezentacji, wizerunku w Niemczech. Czy to nie jest jakby taka postać, na którą postawi Zachód, no w tym najmocniejsze w Unii Europejskiej Niemcy, bo wydaje się, że nie tylko Rosja będzie tym, który będzie próbowała rozgrywać na terenie Ukrainy.
Na tym swoim polega coś, co wielu osobom patrzącym z zewnątrz wydaje się takie w polityce najgorsze, ale jednak to jest po prostu część nieodzowna polityki. Znaczy poza tym wszystkim, czym jest wielkie ludowe powstanie, heroizm, poświęcenie. Na końcu zawsze jak dochodzi do pytania, do momentu pytań personalnych i do rzeczywiście takiej po prostu zakulisowej gry między osobami, które muszą znaleźć swoje miejsce, czy które chcą znaleźć swoje miejsce w tym w nowym rządzie, przy nowych władzach Ukrainy. I widzimy dzisiaj na pewno między i panią Tymoszenko i tymi trzema tenorami Majdanu, czyli pan Jaceniukiem, Kliczką i Technybokiem, to musi dojść do pewnego rodzaju jeszcze między nimi czworgiem jakiegoś politycznego albo porozumienia, albo jakiegoś przynajmniej próby znalezienia jakiegoś modus vivendi, tak żeby każdy znalazł swoje miejsce, bo najgorsze to może się nastąpić to taka jakaś także otwarta konfrontacja personalna między tymi liderami, bo to rzeczywiście by spowodowało, że ludzie na Majdanie po prostu się ostatecznie rozczarują do w ogóle możliwości polityków ukraińskich kierowania tym państwem i kierują się w stronę pewnie bardziej radykalnych jeszcze grup, więc to też jest kwestia pewnego zdrowego rozsądku i minimum, tak powiem, takiego instynktu przyzwoitości u tych liderów politycznych, żeby nie dali się rozegrać politycznie przez różne siły między sobą tak, żeby doprowadzić do jakiejś konfrontacji osobistej, a wiadomo, że każdy ma ambicje, bo rzeczywiście to by było dla Ukrainy dramatyczne, gdyby teraz po tym wszystkim jeszcze się okazało, że kolejna opozycja, tym razem nie pomarańczowa, ale ta lutowa, też rozpada się w wyniku podziałów personalnych.
Sytuacja zatem jest dynamiczna, no i to nasz sąsiad, więc będziemy się szczególnie bacznie przyglądać temu, co dzieje się na Ukrainie. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Ta historia rzeczywiście jeszcze się nie skończyła. Naprawdę pilnujmy, bo to jest kwestia z naszego punktu widzenia po prostu fundamentalna kwestia bezpieczeństwa, jak słusznie było powiedziane.
Dziękuję bardzo. Krzysztof Szczerski, były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem.